ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, a konkretnie nowelizacja tej ustawy, a także dekomunizacja, jej ciąg dalszy i też problem, czy też zdaniem niektórych żaden problem, że Podlaskie jest wśród województw, które mają opóźnienia w wydawaniu pieniędzy unijnych. Takie tematy proponujemy na dziś. Gry polityczne, czas zacząć, bo już 12 minut po 14, a dziś gośćmi są poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa.
Stefan Krajewski, Zarząd Województwa Podlaskiego, prezes Podlaskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry państwu.
Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku, reprezentujący ugrupowanie Nowoczesne.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. No i zaczynamy od sprawy, która bardzo skrajne emocje w ostatnich dniach, czy też nawet tygodniach budziła, czyli nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ta nowelizacja, no w skrócie można tak powiedzieć, przewiduje to, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przepisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Taka sama kara grozi za rażące pomniejszenie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni. Czy nowelizacja tej ustawy podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale też skierowana w pewien sposób do Trybunału, to dobra ustawa?
Oczywiście, że tak. Ja przypomnę, że już w poprzedniej kadencji Klub Prawo i Sprawiedliwość z mojej inicjatywy składał podobny projekt ustawy. Wtedy ten projekt został skierowany do zamrażarki, trafił do podkomisji, do końca kadencji nie ujrzał światła dziennego. Dziś wyraźnie mówimy o tym, że potrzebna jest polityka historyczna prowadzona przez polskie państwo, które odkłamie nieprawdziwe informacje na temat naszego państwa i naszego narodu. To, co się dzieje wokół tej nowelizacji ustawy o IPN-ie, pokazuje wyraźnie, że niestety obraz Polski za granicą, delikatnie mówiąc, dla Polski nie był najlepszy, bo wraz z tym projektem ustawy pojawiły się przecież liczne oskarżenia przeciwko Polakom jako tym, którzy są współwinni mordowania Żydów w okresie II wojny światowej. Co dziwne, także niektórzy polscy politycy, nawet byli premierzy, to z naszego regionu, mówili o odpowiedzialności Polaków za mordowanie Żydów. No wydaje się to totalnym niezrozumieniem. To trzeba być albo człowiekiem, który nienawidzi Polaków i nie chce widzieć faktów historycznych, albo po prostu tych faktów historycznych nie znać. Jak to Lenin mówił, albo to pożyteczni idioci, albo ci, którzy świadomie działają na szkodę państwa polskiego i trudno powiedzieć, która z tych ewentualności jest gorsza. Ta ustawa ma być fragmentem większości innych działań, które mają służyć temu, aby zmienić postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. I dobrze, ta ustawa została przyjęta.
Panowie?
Jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby oczywiście, jeśli ktoś mówi nieprawdę bądź celowo zmienia fakty, trzeba to negować, trzeba to karać po prostu, ale ciągle mówimy o tej formie, formule przeprowadzonej ustawy. No tutaj senator z PiS-u, pani Anna Maria Anders, pierwsza była, która skrytykowała wprowadzenie tej ustawy właśnie w tym czasie. No i tutaj, czy nie na zbyt wielu frontach w jednym czasie PiS rozpoczyna tą walkę i wojnę wręcz, bo tak naprawdę nie mamy sojuszników w Europie odkrywając kolejny trudny rozdział, bo to jest trudny rozdział, tak? Oczywiście dzisiaj nie możemy tego oceniać w ten sposób, sobie siąść tutaj, czy w studiu radiowym, czy w sądzie nawet rozstrzygać, bo czas wojny zupełnie innymi prawami się rządzi niż czas pokoju. I tutaj oczywiście nikt nie może z Polaków mówić, że Polacy byli inspiratorem, czy też działali, no ale wiele rzeczy też się działo niestety pod lufą karabinu. I tutaj też to jest wiadomo, w wielu przypadkach trudne tematy i warto o tym mówić, bo też nie można pomijać pewnych rzeczy, pewnych faktów. To, że oczywiście ktoś próbował mówić o polskich obozach, no to jest niedopuszczalne i karygodne, bo wiadomo to, co powiedział przecież przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy też Minister Spraw Zagranicznych Niemiec, że oczywiście pełną odpowiedzialność za Holokaust, za to wszystko, co było związane z II wojną światową, co się działo na terenach Polski, bierze odpowiedzialność za to naród niemiecki, który jest spadkobiercą. Druga rzecz taka, że tutaj oni mówią też otwarcie o tym, że nie ma nawet w Niemczech w tej chwili zgody na to, żeby używać tych pojęć, nawet pojęć, których tak naprawdę nie powinniśmy wymieniać, żeby nie utrwalać, bo samo mówienie, czy w dobrym kontekście, czy w złym, czy negując, czy konkretnie negując czyjeś zachowanie, my utrwalamy gdzieś świadomości ludzi, którzy niekoniecznie te tematy historyczne analizują, mocno się zajmują, ale są też na pewno, nie mówię, że w Polsce, ale na świecie osoby, którym też na tym zależy.
Znaczy, szanowni państwo, panie redaktor, w kwestii dotyczącej, chyba wszyscy, do której siedzimy, zgadzamy się, że sformułowanie mówiące o tym, że Polacy, czy też były polskie obozy śmierci, uważamy takie sformułowanie za niedopuszczalne. Podkreślenie to przez panią kanclerz Merkel, że ta odpowiedzialność spoczywa na narodzie niemieckim. Natomiast tyle szkód w relacjach dwustronnych, czy polsko-izraelskich, czy polsko-amerykańskich, ile przyniosła ta nowelizacja związana z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej, no na pewno jeszcze będzie się odbijała na wizerunku Polski, na tym, jak my jesteśmy postrzegani w świecie. Myślę, że zbyt pochopnie przyjmowane zapisy, ta ustawa za szybko procedowana, niedobrze przekonsultowana. Myślę, że to jest taka maniera tego Sejmu, że bardzo dużo ustaw wprowadza w bardzo szybkim tempie, bez odpowiednich konsultacji. Myślę, że ta szkoda wizerunkowa, która jest, mam tutaj ze sobą egzemplarz New York Times, jest cały artykuł dotyczący Polski, tego, jak niszczymy swoje relacje. Ja mogę powiedzieć o takim przykładzie z własnej rodziny, gdzie sąsiad Polak donosił na moich pradziadków, bo ukrywali swojego syna, który był polskim żołnierzem. I o sąsiada, którzy przetrzymywali Żydów, Polakach, i którzy Żydów w końcu wydali, jak się skończyły im pieniądze. Może już niebawem będę musiał za to odpowiadać, za takie sformułowanie, że też byli tacy sąsiedzi, którzy przyczynili się do tego, że w trakcie II wojny światowej miały miejsce takie fakty, ale taka jest historia. I nie można tego teraz powiedzieć, że takich sytuacji nie było.
Przedstawiciel Nowoczesnej mówi tutaj o kilku różnych rzeczach i warto je sprostować. Po pierwsze, projekt ustawy pojawił się ponad półtorej roku temu w Sejmie, a więc mówienie o jakimś super nadzwyczajnym tempie procedowania jest po prostu absurdem. Po drugie, ustawa nie mówi zakazywania mówienia o historii, a wręcz przeciwnie, mówi wyraźnie o historii i o potrzebie rozmawiania o niej, tylko próbuje wskazać, że ani naród polski, ani państwo polskie nie jest odpowiedzialne za mord dokonany na Żydach w okresie II wojny światowej. Bo trzeba wyraźnie przypomnieć, że polskie państwo podziemne, działające nielegalnie, bo przecież tereny polskie znajdowały się najpierw pod okupacją niemiecką i sowiecką, a potem tylko niemiecką. Państwo polskie wyraźnie zakazywało udziału w mordowaniu Żydów. Wydano nawet decyzje, które mówiły o tym, że szmalcowników spotka kara śmierci. Takie wyroki były wykonywane przez polskie organy wymiaru sprawiedliwości. Te oczywiście nielegalne, bo legalne przecież działać nie mogły. Nikt nie zaprzecza również sytuacji, że zdarzały się osoby, które wydawały Żydów, czy próbowały osiągać korzyści materialne z przetrzymywania osób współobywateli pochodzenia polskiego, ale nie obciąża to zdecydowanej większości narodu polskiego jako całości. Trzeba również przypomnieć, że Polska była jedynym krajem okupowanym w Europie, w którym za pomoc w ukrywaniu Żydów, nawet taką minimalną, poprzez podanie szklanki wody, mogła grozić kara śmierci. W innych krajach zachodnioeuropejskich za to groziły na przykład mandaty czy pozbawienie pracy, a więc niewspółmiernie inny rodzaj kar. W związku z tym dzisiaj mówienie o tym i sugerowanie, że nie można mówić o historii Polski, jest po prostu próbą zakłamania. To jest ewidentne nadużycie.
Ja tylko dodam, że tak jak wspominałam, nowelizację ustawy podpisał już prezydent, ale jeszcze przed poparciem nowelizacji przez Senat te nowe regulacje wywołały kontrowersje między innymi w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. krytycznie odniosły się do niej władze Izraela. Ambasador tego kraju apelowała o zmianę nowelizacji, podkreśliła, że Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z zagłady. No, pewne wątpliwości też w wypowiedzi prezydenta RP Andrzeja Dudy można mieć. I tu cytat, ponieważ trzeba także chronić dobre imię Polski i Polaków, po analizie przepisów zdecydowałem, że podpiszę ustawę, ale jednocześnie, ponieważ jest dla mnie niezwykle ważna ta wrażliwość, która powoduje głosy sprzeciwu, która wywołuje obawy, że nie będzie można głosić prawdy, że to będzie zamykanie ust tym, którzy ocaleli, zdecydowałem się skierować tę ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. A Trybunał ma zbadać, czy ustawa nie narusza artykułu 54 Konstytucji, który mówi m.in. o wolności rozpowszechniania informacji i zakazuje cenzury prewencyjnej oraz artykułu 42 Konstytucji, który mówi, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Chodzi o zbadanie, czy przepisy ustawy są precyzyjne i czy jasno wynika z nich, jakie zachowania są karalne. A biorąc przykład z naszego regionu, panie pośle, bo tu pojawia się przy okazji tej nowelizacji takie pytanie, czy będzie można mówić o jedwabnym.
Ale czy ktoś zabrania? Dziś swobodnie w studiu rozmawiamy o przykładach takich czy innych zachowań Polaków. Nikt nie ma zamiaru za to karać. Ustawa wyraźnie również w jednym z zapisów mówi o tym, że badania historyczne, naukowe czy działalność artystyczna nie podlegają rygorom tej ustawy. Chodzi tylko i wyłącznie o sugestie, które pojawiają się nawet kilkaset razy w ciągu roku w zagranicznej prasie, w której to niby to przypadkiem używano pod względem geograficznym określenia polskie obozy. Czy to koncentracyjne, czy śmierci. Chodzi o to, aby unikać tego typu skojarzeń, bo złe postrzeganie Polaków w kontekście Holokaustu ma także i wpływ na obecne postrzeganie polskiego państwa.
Znaczy, zadziwiające jest tutaj w tych słowach pana posła kwestia dotycząca tego, bo pan się też nie odniósł do słów pani senator Anders, która, mam tutaj z Rzeczpospolitej, z wywiadu. Mnie to dziwi, że nikt jakoś nie zrozumiał tego, że wprowadzenie tej ustawy do Sejmu dzień przed rocznicą dotyczącą Holokaustu spowoduje taką burzę, jaką spowodowała, stwierdziła Anders. I drugie słowa, jak stwierdziła, teraz to jest tragiczna, absolutnie tragiczna sytuacja międzynarodowa. Ona jest nie tylko w Polsce, ona jest nie tylko w Izraelu, ona jest w Kongresie Amerykańskim. To było niepotrzebne. I też w kwestii dotyczącej takiej wrażliwości ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to mam taki artykuł dotyczący dawnego Kirkutu przy ulicy Bema i
w Białymstoku
i tego, jak wyglądała posiedzenie komisji zagospodarowania przestrzennego, na której mówimy o terenie Kirkutu, że to już jest cmentarz nieistniejący, ale cmentarz historyczny, po czym radny Prawa i Sprawiedliwości mówi, że on nie rozumie pewnych tematów. W Polsce mamy prawo polskie, teren cmentarza został odświęcony przez Żydów, już nie jest żadnym terenem żydowskim. Również pisze, mówi o tym, że cmentarz został odchrzczony. Jest cały artykuł dotyczący tego. To mam takie pytanie, to w kwestii dotyczącej tej wrażliwości na te relacje, jak ma się na przykład takie zachowanie pana kolegów partyjnych?
No to już, panie przedstawicielu Nowoczesnej Kropki. Po pierwsze, jak rozumiem, pani Anders stanie się wyroczną we wszystkich kwestiach i teraz cokolwiek pani Anders powie, to państwo będziecie przyjmowali to jako prawdę objawioną i w każdej sprawie będziecie z panią Anders się zgadzali, czy będziecie tylko i wyłącznie wybiórczo sobie wybierali pojedyncze zdania i dopiero, gdy będą pasowały do waszej tezy, gdy będziecie uważali, że jakieś wypowiedzi wam pasują, to będziecie wtedy się do nich odnosili. Jest mnóstwo kwestii, w których pani Anders ma zupełnie inne zdanie niż Nowoczesne. Jakoś nie słyszałem, żebyście specjalnie chętnie wtedy do wypowiedzi pani senator się...
Do pani senator się odnosili.
Panie pośle, Jeśli chodzi o ogólne relacje polsko-żydowskie, to komu, ale Prawo i Sprawiedliwości trudno zarzucić nastawienie antyżydowskie. Pan prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał i wcześniej jego świętej pamięci brat prezydent Polski, Lech Kaczyński, podkreślał wagę relacji polsko-izraelskich. Z drugiej strony nie możemy dopuścić do tego, aby niektóre środowiska żydowskie próbowały wmówić, że to Polacy są współodpowiedzialni za mordowanie Żydów. I stąd ta ustawa. Natomiast to, jak zachowuje się dzisiaj państwo Izrael, w dużej mierze jest wynikiem tego, co się dzieje wewnątrz państwa Izrael. Tam się zbliża kampania wyborcza. Polityk partii opozycyjnej ostro wystartował z tym tematem. premier Izraela ze względów wyborczych zachowuje się podobnie. Myślę, że niedługo dojdzie do uspokojenia tych relacji. Zresztą dotąd nie zauważyłem, żeby Nowoczesna jakoś w sposób szczególny uznawała, że relacje polsko-izraelskie są najważniejsze na świecie.
Ja tutaj też odniosłem się do słów pani senator Anders z tego względu, że jest senatorem wybranym w naszym województwie, odpowiada za kontakt z Polonią w Stanach Zjednoczonych i to są też ważne słowa. Panie pośle, to nie chodzi o to, że my wybiórczo traktujemy, tylko no, trzeba brać wszystko pod uwagę. Przecież z Niemiec znowu popłynął głos, że dlatego na ziemiach polskich było to robione, bo naród polski miał też przestać istnieć jak naród żydowski. Tak? I to są bardzo ważne słowa dla nas. Wiele zadziało się na naszych ziemiach, nie z naszej przyczyny, nie z naszych pobudek. To, co się działo i ciągła walka, która się przetaczała, powodowała to, że raz byliśmy pod wpływem Rosji, raz pod wpływem Niemiec i różnie to się działo. My traciliśmy najwięcej na tym. To nasi mieszkańcy ginęli. Tutaj też porównując jak gdyby dwa działania, jedno bardzo porządne działanie, czyli pomoc Żydom, a z drugiej strony wydanie Żyda. Przecież wydanie jest to chwilowa decyzja i na tym się kończyło. Żeby pomóc, trzeba było naprawdę wiele skomplikowanych działań przez wiele lat prowadzić i też to wcale nie musiało się sukcesem skończyć oczywiście. Mamy wiele tragicznych przykładów i to jest ważne, żeby ta polityka też wewnętrzna nasza nie powodowała też właśnie wielu rozdrapywania, wielu takich zabliźnionych ran, bo przecież i działanie polskich biskupów, i testament kardynała Stefana Wyszyńskiego, testament Ojca Świętego Jana Pawła II, którzy mówili, no mamy wybaczyć sobie i prosić o to wybaczenie wszędzie, gdzie to było, niezależnie z którym wrogiem się spotykamy. Po to weszliśmy w struktury Unii Europejskiej, po to jesteśmy w NATO, żeby do podobnych sytuacji nigdy nie doszło. I my dzisiaj nie mówmy w skali wydanego euro w województwie, w kraju, tylko mówmy o tym, że najważniejsze zadanie, które zostało postawione przed Unią Europejską, tak powiązać gospodarczo wszystkie kraje członkowskie, żeby nie doszło do podobnych zdarzeń, które przeżyli nasi przodkowie.
Nowelizację ustawy o IPN-ie zostawiamy. Temat, który teraz państwu proponujemy, to dekomunizacja, bo może powiem tak przewrotnie. Myślałam, że z początkiem września 2017 roku zamknęliśmy temat dekomunizacji, bo taki był czas ustawowy na to, by zmienić nazwy ulic propagujące właśnie system totalitarny, propagowanie komunizmu, a jednak wciąż o tym mówimy. Dlaczego?
Okazało się, że pojawiła się tam luka w przepisach, ponieważ nazwy czy patroni instytucji, budynków publicznych oraz pomniki nie zostały objęte tamtą nowelizacją i stąd chyba nowelizacja Senatu, ile mnie pamięć myli, która tę lukę zamykała i która daje czas do marca tego roku, aby te kwestie uregulować.
Z informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, że co najmniej 22 tablice i pomniki mają być usunięte w ramach ustawy o zakazie propagowania właśnie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Powinny zostać zdemontowane do końca marca. Ale z wielu miejsc w naszym regionie słychać głosy, że nie do końca ta miejscowa ludność zgadza się na usunięcie danego pomnika, tablicy, czy też na zmianę zastępczym zarządzaniem wojewody, bo nie zrobiły tego samorządy, zmianę ulicy. I tak jest między innymi w Białymstoku. Chodzi o tablicę upamiętniającą 90. rocznicę powstania Ruchu Ludowego wmurowaną w ścianę budynku przy ulicy Sienkiewicza 22. Budynek, dodam, jest w rejestrze zabytków, a jest to między innymi siedziba Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wyborczym mówiło, że będzie rozmawiać z ludźmi, będzie konsultować wiele rzeczy. Dzisiaj, jeżeli się podejmuje taki mechanizm, że wszystko, co się komuś skojarzy, można będzie zmienić i zdekomunizować, to wręcz staje się dzisiaj śmieszne, bo to świadczy o takim analfabetyzmie historycznym, politycznym, co niektórych osób. Oczywiście nie mówię o wszystkich, tak? No bo jeśli dzisiaj uznamy, że synonimem komunizmu, totalitaryzmu jest pojęcie ludowy, no to dzisiaj za chwilę musimy zmienić nazwę z ludowe zespoły sportowe, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale ludowy to przecież powszechny, ogólny, od tego trzeba wyjść. Natomiast to, że tablica została w 1985 roku wmurowana, tam nigdzie się nie pojawiło ani Polska Rzeczpospolita Ludowa, ani PRL w skrócie, było o sprawiedliwą ludową ojczyznę.
Ja tylko, przepraszam, wtrącę, że jest tam napis o treści w 90. rocznicę zorganizowanego ruchu ludowego. W hołdzie jego organizatorom i działaczom, którzy życie swoje poświęcili walce o niepodległą, sprawiedliwą i ludową ojczyznę. Ludowcy Białostoczyzny, Białystok 1985.
I dzisiaj ja jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie podlaskim jest przecież honorowym prezesem profesor Dobroński, historyk, który też prześmiewczo traktuje tę decyzję o tym, że trzeba taką tablicę zdjąć, bo naprawdę wiele innych rzeczy przed nami. Ja podam też przykład ulicy Radzieckiej w Łomży, o której tak głośno było, kiedy radni związani z Prawem i Sprawiedliwością stwierdzili, że jest to związane ze Związkiem Radzieckim i trzeba natychmiast usunąć tę nazwę. Okazało się później, gdy zajęli się sprawą historycy, osoby, które podrążyły temat, językoznawcy, okazało się, że nazwa ulicy pochodziła od radzenia, od rajców miejskich. Radzić radcowie radziecko. No i tutaj okazało się, że tej nazwy ulicy nie można wręcz zmieniać, bo ona zakłamuje historię i tutaj jest w wielu miejscach. Przecież to wiele rzeczy, które zostały wywalczone przez ludowców w ówczesnym okresie, nie dopuściło do tego i spowodowało, że dzisiaj jesteśmy, jednak żyjemy w wolnej Polsce, bo było w wielu miejscach, sprzeciwiali się wielu rzeczom, chociażby kolejny przykład ulicy Podedwornego, gdzie mieszkańcy miejscowości Pękratka Polska w gminie Szumowo sprzeciwiają się. Kiedy nazwę ulicy na Podedwornego zmienili tutaj przedstawiciele Wolnej Polski, bo w 2005 roku podczas jednej sesji radni zdecydowali o tym, że zmienią nazwę ulicy z Cmentarnej na ulicę Bolesława Podedwornego, mieszkańca ich gminy, który i walczył w wojnie polsko-radzieckiej i brał udział w Powstaniu Śląskim. Wiele rzeczy, o których dzisiaj wojewoda, wydając zarządzenie zastępcze, nie wspomina. Pojawia się tam wiele błędów, bo chociażby to, że Podedworny w Zamrowie się urodził, gdzie to burmistrz wytknął podczas prezentowania swojego stanowiska. I naprawdę trzeba słuchać ludzi, tych, którzy oceniają, bo w ramach dekomunizacji można by było zdekomunizować też paru przedstawicieli opcji rządzącej. My, jako młode pokolenie, tutaj pan poseł Piątkowski, my tutaj z tamtymi czasami wiele wspólnego nie mamy, ale są osoby, które działały w tamtych czasach. A najgorszą rzeczą jest to, kiedy ktoś bronił tamtego systemu za wszelką cenę, będąc w tamtym systemie, a dzisiaj jest największym krytykantem i taką osobą walczącą o to, żeby to wszystko zmienić.
A co z tą tablicą?
Tablicy będziemy bronić. Młode pokolenie ludowców, które działa, nie działało przed 89 rokiem, działa obecnie, będzie stało na stanowisku, że trzeba przede wszystkim zachować normalność i zdroworozsądkowość.
A w jaki sposób zamierzacie bronić tej tablicy? Odwołanie do wojewody?
Będziemy tak odwoływać się do wojewody. Będziemy wszystkich zachęcać do tego, żeby pisali ewentualnie petycje, prośby do wojewody. A silnie to będziemy musieli straż wystawić obywatelską jakoś, żeby pilnować tablicy, którą prezydent będzie nam próbował zdjąć, jak zechce wykonać zarządzenie wojewody. Co prawda wiemy tylko to z mediów póki co, ale musimy działać wcześniej, bo się okaże, że przyjdziemy i zobaczymy, że tam nie ma tej tablicy. Jest tablica na ścianie budynku do zdjęcia, bo się zdezaktualizowała. To tablica informująca o biurze posła. To tą prezydent w tym momencie powinien już usunąć z budynku, natomiast, bo tam już biura posła nie ma. ale ta tablica o ludowcach musi zostać.
Mówimy o pośle Mieczysławie Baszce, który przeszedł z Polskiego Stronnictwa Ludowego do
nieruchomości. Pewnie może to bezpośrednio
zrobić. Może, panie redaktorze, jest zadziwiająca sytuacja, że pan wojewoda podejmuje rozstrzygnięcie zastępcze dotyczące tablicy ludowców, a nie patrzy na pomnik bohaterów ziemi białostockiej. Typowo komunistyczny pomnik w Białymstoku, tylko dlatego, że inni działacze czy osoby powiązane z PiS-em ten pomnik przywracały do świadomości, tylko Białostoczan. Tylko trudno przywracać do świadomości Białostoczan pomnik, którego intencją, czy też twórców tego pomnika, było upamiętnienie przyjaźni polsko-radzieckiej, komunistów radzieckich i polskich, braterstwa broni, funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsk Ochrony Pogranicza. Ten pomnik nie zostaje zdekomunizowany. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość powinno wziąć na siebie, spojrzeć i ma proces dekomunizacji już się rozpoczął w Orlenie. Pan Jasiński stracił funkcję prezesa. Myślę, że jeszcze kilku macie takich działaczy, których powinniście zdekomunizować w pierwszej kolejności, a nie zajmować się tym, żebyśmy rozmawiali właśnie na temat takiej tablicy, bo chciałbym, żeby ktoś mi wskazać.
Rozumiem, że to nie miasto. Pan jako zastępca prezydenta miasta wnioskowało.
Dlatego pisma wojewody w tym temacie nie dostaliśmy, ani też pisma nie wskazywaliśmy tego. To się dzieje ponad nami, tak samo jak nie zwracaliśmy się do wojewody w kwestii dotyczącej ulicy Kruczkowskiego, bo to przypomina mi czasy minione i Niemcy lat 30., kiedy zajmujemy się już literatami, tak? Bo to jeszcze Tuwim będzie, jeszcze wiele innych osób, gdzie ktoś będzie prześwietlał, jakaś komisja. Natomiast tu chciałbym zadać pytanie panu wojewodzie, co w tej tablicy jest takiego niedobrego, co trzeba zdekomunizować i dlaczego nie dekomunizuje pomnika bohaterów ziemi białostockiej, który był przez komunistów wybudowany w latach 70. Są na to dokumenty, natomiast nic się nie robi. No, tylko dlatego, że się powiesiło Bóg, honor, ojczyzna i do orzełka dokleiło się koronę, to ten pomnik zostanie.
Panie pośle, czy w pana ocenie te zastępcze, czy te zastępcze zarządzenia wojewody podlaskiego, czy też lista tablic, pomników, bo to już jest to następstwo tej pierwszej ustawy dekomunizacyjnej, powinny jeszcze podlegać weryfikacji, czy...
Wróćmy do samej ustawy i od zamysłu, któremu ta ustawa służyła. Ustawodawca uznaje, że propagowanie w Polsce ustrojów totalitarnych, a więc nazizmu, faszyzmu czy komunizmu, nie powinno mieć miejsca, chociażby ze względu na naszą przeszłość, na naszą tradycję. Tak jak w przypadku tych, którzy świętują rocznicę urodzin czy śmierci Hitlera, tak samo w przypadku tych, którzy w jakiś sposób kojarzą się z systemem komunistycznym, byli jego ważnymi działaczami, bądź są to pomniki gloryfikujące na przykład Armię Sowiecką. W ramach tych decyzji wojewody chociażby ma zostać usunięty pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej, a takie pomniki stały, przypomnę, w wielu miastach w Polsce. I na terenie województwa podlaskiego taki pomnik się również znajduje. Wydawałoby się to niepojęte, ale tak jest. I trudno...
Mogę podać przykładek. Gmina Śniadowo, gmina Lipsk, takie pomniki są, gmina Dubicze, Cerki.
Tak jest. I wydaje się też niezrozumiałe, dlaczego władze samorządowe próbują, niektóre z nich próbują oporu wobec takich działań, które tego typu pomniki mają likwidować. Czy to oznacza, że oni nadal są sympatykami, wielbicielami systemu komunistycznego? Jest to dla mnie niezrozumiałe. Tablica, o której rozmawialiśmy, powstała w okresie, kiedy tak zwani ludowcy byli po prostu satelitami partii komunistycznej w Polsce. Przypomnę, że po II wojnie światowej komuniści doprowadzili do likwidacji legalnie działających partii, które nawiązywały do tradycji przedwojennej. Komuniści doprowadzili do likwidacji chociażby PSL-u Mikołajczyka. Sam Mikołajczyk musiał z Polski uciekać. Wielu działaczy ludowych zostało zamordowanych, aresztowanych bądź musiało migrować. Wielu z nich potem było represjonowanych przez władze komunistyczne. A w końcu lat 40. pozwolono na powstanie tak zwanego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Partii, która działała oficjalnie, nawiązywała do tradycji ludowej, ale z tą tradycją nie miała wiele wspólnego, poza tym, że grupa osób ciągnęła wyraźne profity ze współpracy z partią komunistyczną. Przypomnę, że w ostatni marszałek Sejmu Komunistycznego to także był działacz tego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Po 89 roku ci działacze tak naprawdę próbowali zawłaszczyć tradycję polskiego ruchu ludowego. emigracyjni działacze nie chcieli mieć nic wspólnego z dawnymi działaczami ZSL-u. Dzisiaj widzę, że odzywają się takie resentymenty ZSL-owskie. Historyk, o którym pan wspomniał, też był działaczem tego ZSL-u, a z tego co pamiętam, niektórzy zarzucają mu także współpracę z tajnymi służbami. Więc nie jest to osoba, która akurat tutaj może być wiarygodną, oceniającą tego typu działania. Generalnie uważam, że trzeba być...
Ale to warto przypomnieć, panu starałem się nie przerywać.
Jako młody człowiek pana też obowiązuje kulturę. Spokojnie, nie da razie, nie dał mi pan dokończyć wypowiedzi, także spokojnie.
Jest za długi, no po prostu ale to jest zbyt
panu, panu się wydaje, że może pan tak jak w mieście wszystkim narzucać swoją wolę. Nie, nosił pan teczkę za prezydentem i teraz panu się wydaje, że może pan wszystko.
Kończymy wątek.
Trochę, no...
Jeśli chodzi o pozostałe pomniki. Słucham?
Kończymy wątek dotyczący
trochę
tablicy.
Kultury. No, młody pan.
Bardzo proszę,
panie chamstwa.
Panie pośle.
Prosimy o dokończenie.
Trochę kultury,
jeszcze raz mówię. Mhm. Jest potrzebny rozsądek także przy wydawaniu tego typu decyzji. Jak rozumiem u wojewody, ja nie wiem, nie konsultowałem się z wojewodą w tej sprawie. W przypadku tej tablicy to określenie Polska Ludowa budzi tutaj pewnie najwięcej wątpliwości. Przypomnę, że swego czasu komuniści PRL określali również określeniem Polska Ludowa i w latach 80.
określenia Polska
Ruch
Ludowa.
Ludowa ojczyzna, ewidentnie nawiązanie do określenia Polska Ludowa. I rozumiem, z tego powodu prawdopodobnie wojewoda wskazał tę tablicę jako tę, która powinna podlegać dekomunizacji. To tyle, co mogę
działacze
powiedzieć.
Działacze ZSL-u nie byli przynajmniej w PZPR-ze, a wielu posłów, wielu samorządowców, którzy działają aktywnie w Prawie i Sprawiedliwości, mają swój rodowód w PZPR-ze.
Jak prokurator.
Chwila muzyki, złagodzimy trochę nastroje i przejdziemy do kolejnego tematu, to o wydawaniu unijnych pieniędzy. Musi to przyspieszyć, inaczej czeka nas utrata części pieniędzy, ostrzega minister rozwoju, a wśród zagrożonych regionów jest województwo podlaskie. A chodzi o regionalny program operacyjny województwa podlaskiego i do wykorzystania mamy ponad 5 miliardów złotych. Jeśli chodzi o rozliczenie, to z informacji tutaj przekazywanych przez ministerstwo wynika, że tylko ponad 5% takich umów na unijne wsparcie, mówimy o latach 2014-2020, jest rozliczonych. Czy rzeczywiście jest tak źle?
Tutaj mówimy o 5% środków certyfikowanych, czyli już rozliczonych. Poziom kontraktacji jest w granicach 50%. Przypomnę, mamy połowę perspektywy. Traktujemy to jako maraton, taki długi bieg, bo to nie o to chodzi, że w tym roku ma być zakończone. Zgodnie z zasadą N+3 do 2023 roku mają być te środki rozliczone. Z drugiej strony jest to wydatkowanie środków publicznych i tutaj też trzeba wykazać się najwyższą starannością przy wydatkowaniu tych środków. Też jest rzeczą charakterystyczną, że pośród tych województw wskazywanych przez ministra to są województwa z Polski Wschodniej. 4 województwa z Polski Wschodniej, tam województwo
podlaskiego, lubelskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie.
Gdzie tak naprawdę problem w ogóle nie powinno być, bo na linii rząd, samorząd, przecież tam są przedstawiciele opcji rządzącej w samorządzie i powinno to dużo lepiej wyglądać. Startujemy trochę później ze względu na to, że część właśnie rzeczy była związanych właśnie z działaniami Polska Wschodnia. Jednak nie zmienia to faktu, że przyspieszenie już nastąpiło i będziemy starali się, żeby było jak największe zaangażowanie środków, jak najbardziej miarodajne jest to, że te województwa, które dzisiaj mają pierwsze miejsce, one dawno już stały dużo wyżej i chociażby to, że przyciągają szybciej inwestorów, to, że wiele rzeczy się... My też możemy dzisiaj marudzić i mówić, dlaczego dopiero teraz dwupasmówka do Warszawy będzie, gdzie inne regiony już dużo wcześniej miały. Dlaczego na właśnie liniach kolejowych tak mało się dzieje jeszcze, gdzie zapowiedź była, że to przyspieszy. To jest kwestia też wprowadzania procedur. Tutaj jest wiele takich czynników, które mogą być traktowane często politycznie jako dobry temat do przeatakowania, natomiast wiele rzeczy broni się.
Ale zastanawiam się, jaki wpływ może mieć to, z czym też zmaga się na przykład miasto Białystok przy dużej liczbie przetargów z wykorzystaniem pieniędzy unijnych, to znaczy z tym, co się dzieje na rynku budowlanym, że jest dużo zamówień, mało firm, ceny są też wywindowane, bo niektóre przetargi trzeba było unieważniać ze względu na to, że wykonawcy chcieli dużo więcej pieniędzy.
No, to tak nie jest rynek, na rynek nie mamy wpływu. Tak to kształtowane jest przez firmy komercyjne. One mają pełne portfele zamówień i te ceny windują do góry. Taki przykład był małej drogi osiedlowej, gdzie po kosztorysie inwestorskim wykonanym przez miejskich urzędników koszt wykonania tej drogi to był 1 100 000. Pierwsza najniższa cena z przetargu to było 2 300 000. Także te ceny kształtowane są przez firmy. Mamy nadzieję, że jednak ten rynek zostanie w pewien sposób ustabilizowany i jednak te ceny będą, nie będą tak windowane w górę, bo to będzie niosło niekorzystne skutki w sensie realizacji inwestycji. One będą po prostu odwlekane.
Dzieje się to, co mówili, przepraszam, jeszcze samorządowcy, że kiedyś ogłaszali na przykład w gminie swojej przetarg na właśnie, powiedzmy sobie, niewielką ulicę i dzięki cenom w przetargu mogli jeszcze zaoszczędzić na kolejny odcinek ulicy. Teraz absolutnie to się nie dzieje, bo trzeba dokładać. Panie pośle, czy pan jest pełen wiary, że obecna koalicja PO-PSL wykorzysta i dobrze rozliczy tę perspektywę unijną? Mamy się czego bać?
Chodzi oczywiście o koalicję, która rządzi w województwie podlaskim, w większości województw w Polsce. Mam nadzieję, że tak się stanie dla dobra mieszkańców także naszego województwa, aczkolwiek widać wyraźnie, że środki unijne z programów wojewódzkich są z dużym opóźnieniem w stosunku do środków krajowych wydatkowane. Mam nadzieję, że uda się to wyrównać. Ważne jest również, aby te środki były nie tylko wydawane, ale aby były wydawane rozsądnie.
I na to liczymy. 4 minut brakuje do 15. Kończymy dzisiejsze gry polityczne. Za udział w audycji dziękuję gościom, a byli nimi poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu.
Stefan Krajewski, Zarząd Województwa Podlaskiego, prezes Podlaskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo.
Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku, ugrupowanie Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.